opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię Wietnamu.
Że co? Że jak? Że gdzie? A czemu tak?
A żeby popodróżować trochę, nie tylko w czasie, ale i po mapie.
Ja to wiem, że była jakaś wojna w Wietnamie, ale czy ta wojna ma coś wspólnego z Polską?
I tak, i nie. Ma dużo wspólnego z zimną wojną, o której opowiadałam to tu, to tam, choćby w filmiku pod tytułem Żelazna kurtyna. A to jest filmik o historii Polski przecież. Poza tym wojna w Wietnamie ma bardzo dużo wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, które przecież są ważne w naszej historii, bo to potężne państwo, które już dwa razy przychodziło Europie z pomocą, prawda?
Prawda, prawda. W czasie dwóch wojen światowych. Ale Wietnam nie jest w Europie, prawda?
Prawda. Jest w Azji. Ale przy okazji opowiem o czymś bardzo ważnym w historii świata. O czym kiedyś opowiem więcej. O koloniach.
O koloniach? Takich, co to się wyjeżdża na wakacje?
Nie. Ale zaraz, zaraz. To ma być opowieść, a nie wywiad.
No dobra, to niech pani już opowiada. Od począteczku.
To jeśli od początku, to dobrze, żebyście wiedzieli, że Wietnam to miał duże kłopoty z niepodległością.
O, to tak jak my, Polacy! Już nic nie mówię, na razie.
Myślę sobie, że może te kłopoty były większe od naszych, bowiem Wietnamczycy byli pod butem Chińczyków przez 1000 lat z kawałkiem. I to było bardzo dawno temu w porównaniu z historią Polski, bowiem to uciskanie chińskim butem skończyło się wtedy mniej więcej, gdy Mieszko, nasz książę leśnych polan, był nastolatkiem i zaczął się dobrze zapowiadać jako wódz i żołnierz. Więc sami rozumiecie, że 1000 lat niewoli Wietnamczyków było wtedy, gdy Polska jeszcze w ogóle nie powstała. I to po pierwsze świadczy o tym, że to stary naród, a po drugie, że bardzo cierpliwy, bowiem przez te 1000 lat mogli stać się Chińczykami. I owszem, wpływy chińskie na Wietnam widać do dziś, ale chęć bycia Wietnamczykami też widać do dziś, bo historia to taki pociąg zdarzeń i nastrojów. I potem jeszcze kilka razy Chińczycy wleźli do Wietnamu i zabrali mu wolność na trochę, ale dość szybko Wietnamczycy ich przegonili. Ale niestety później były właśnie te nieszczęsne kolonie, nie wyjazdy dla dzieci na wakacje, ale zabieranie wolności różnym krajom położonym nie w Europie, tylko w Azji, w Afryce, przez silne kraje europejskie, takie jak Anglia, Francja, Belgia i właśnie jako taką kolonię wzięła sobie Wietnam Francja. Jak dla mnie to bezczelność pierwszej klasy. Przyjeżdżają sobie tacy eleganccy Europejczycy do kraju, który jest słabiej rozwinięty, jeśli chodzi o fabryki, pociągi, wynalazki i... Oj, może zajrzyjmy do wymyślonego miejsca w Wietnamie w wieku XIX. Znaczy, to miejsce jest prawdziwe, ale scenka jest wymyślona.
Witaj, Jacques, jak podróż bardzo męcząca?
A, witaj, Pierre, mój drogi przyjacielu. Jak się cieszę, że cię widzę. Dziękuję, nie było najgorzej. Wiesz, ja już wprawiony byłem w Afryce kilka lat temu, ale nie wyobrażam sobie, jak moja Marie i dzieci to zniosą. Przyjeżdżają za miesiąc. Co ja gadam? Startują za miesiąc. To tutaj pewnie będą za 2.
No tak, to naprawdę kawał drogi. Ale cóż, już. Jak już tu będą, to będziecie zadowoleni, jak my. Życie tu nas właściwie nie kosztuje. Moja Natalii chwali sobie służbę bardzo, a te ich owoce? No pycha. Mój ulubiony to taki szary z czarnymi kropkami. W skórce wygląda jak jakiś smok. I dzieciaki nazywają go smoczy owoc. No, trochę było kłopotu z budową domu, bo ci ludzie nic nie umieją. Siedzą tylko w tych polach ryżowych, w tych kapeluszach, a jak trzeba porządne ściany domu postawić, to trzeba ich uczyć jak dzieci.
Ale nie płacisz im?
A skąd? No, tyle co za wyżywienie, za to, że mają gdzie spać. Niech się cieszą, że tak świetnie zarządzamy tą ziemią. Korzystamy z jej zasobów. Niech doceniają, że w tym trudnym klimacie tyle dla nich robimy. Ty słyszałeś o tym, ile kawy udało nam się tutaj zebrać ostatnio? Będziemy lepsi od tych Angoli w Afryce.
No tak, tak. Gratulacje. Ja bardzo ci dziękuję za twoją propozycję spółki. Wiesz, moje kłopoty finansowe przejściowe są. Mam nadzieję, że skorzystasz z mojego doświadczenia. Ale widzisz, moja Marie to ma opory. Wiesz, ona ma te rewolucyjne poglądy. Równość, wolność, braterstwo.
No i bardzo dobre poglądy. Wiadomo, że równość, wolność, braterstwo, ale dla nas, białych ludzi, dla Francuzów przede wszystkim. My jesteśmy naród miłujący wolność, liberté. Patrz na tego mężczyznę w łachmanach bez butów, a patrz na nas. Przecież oni się powinni cieszyć, że przynieśliśmy im cywilizację. W szkołach tutaj uczą już tylko historii Francji, a nie Wietnamu, proszę ciebie.
Nie cieszyli się wcale Wietnamczycy z tego francuskiego buta, pod którym byli uwięzieni mniej więcej 100 lat. Zaczęło się w wieku XIX, jakby porównać ten moment do historii Polski, którą już pewno nieco znacie. To Wietnam stał się kolonią Francji w czasie pomiędzy powstaniem listopadowym i styczniowym. I gdy skończyła się pierwsza wojna światowa, która dała Polsce upragnioną niepodległość, Wietnamowi niestety nie udało się uwolnić od francuskiego buta, bowiem kolonie trwały w najlepsze. Wietnamczycy jednak się nie poddali. Co to dla nich 100 lat niewoli, jak już mieli 1000 za sobą? Tylko wiecie, w walce o niepodległość potrzebni są ludzie, którzy chcą walczyć, ale też dobry przywódca, tak jak u nas był marszałek Józef Piłsudski. Obawiam się, że Ziuk, taką ksywkę miał marszałek, mógłby się nieco oburzyć moim porównaniem, bowiem przywódca Wietnamczyków w walce o niepodległość Wietnamu był komunistą, który zakochał się w Leninie, a potem w Stalinie. A jak może wiecie, nasz Piłsudski nienawidził komunizmu i czerwonej zarazy. Ale w historii nie wszystko jest proste, bowiem ten przywódca wietnamski, który nazywał się Ho Chi Minh, był i komunistą, i narodowcem tak zwanym. To był ciekawy człowiek. On bowiem zjechał kawał świata. Nie było go w Wietnamie ze 30 lat.
Dzień dobry, dziś w podcaście kundelek.pl gościmy Ho Chi Minha, wietnamskiego superbohatera, bowiem jego imieniem aż Wietnamczycy nazwali miasto, a to imię oznacza przynoszący światło. Witam, proszę światełko nam powiedzieć, jakie kraje pan zwiedził, co pan tam robił, to takie ciekawe, że pan z końca świata zwiedzał nasz świat.
Dla jednych koniec, dla drugich początek. A więc byłem we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mi się Nowy Jork podobał. I w ogóle
Amerykanie fajnie sobie ten kraj urządzili. Byłem też sporo czasu w Rosji, która się stała Związkiem Sowieckim. No oni też mi się podobają, ale to z innych powodów. Nie lubią kolonistów.
Ech, ta polityka! Może nie wchodźmy w nią. Całkiem sporo tych krajów, podróży, ale z czego pan się utrzymywał? Pochodzi pan z biednej rodziny przecież.
W Londynie byłem pomocnikiem kucharza. Próbowałem ich przekonać do naszej pysznej zupy pho. Wie pani, to taki rosół z warzywami, z mięsem i z ryżowym makaronem. Pycha. My to jemy nawet na śniadanie. No ale się nie dało. Anglicy wolą te swoje jajka i bekon. Kto to je jajka smażone na śniadanie?
Ja czasem, chociaż wolę croissanta z czekoladą. To a propos Francji, w której pan też był.
Tak, mieszkałem w Paryżu. A jeśli chodzi o croissanty, to pracowałem też jako pomocnik cukiernika, jako kelner na statkach luksusowych przemierzających oceany. Brałem pracę, która umożliwiała mi przeżycie i naukę języków. Znam angielski, francuski, rosyjski.
Taki obieży świat, to dlaczego pan wrócił do tego swojego kraju na końcu świata?
Żeby go uwolnić. Wietnamczycy to prastary naród, dumny ze swojej historii i nadzwyczaj cierpliwy i uparty.
Gdy wybuchła II wojna światowa, trudno było Ho Chi Minhowi coś wskórać w kwestii niepodległości, bo cały świat był zajęty walką z Hitlerem. Ale już po wojnie Ho Chi Minh postanowił zrzucić tego francuskiego buta. Bo mimo że skończyła się najstraszniejsza wojna na świecie, podczas której jedni ludzie niewolili i zabijali innych ludzi, Francja nie zamierzała rezygnować ze swoich wyjazdów na kolonie.
To była ironia?
Tak, po prostu nadal Francja chciała mieć inne kraje pod swoim butem i korzystać sobie z ich ziemi, z pracy ludzi tam mieszkających. Liberté! Ho Chi Minh jednak zebrał wielu Wietnamczyków i zaczęli walczyć. Uwolnili kawałek Wietnamu na północy i tam Ho Chi Minh ogłosił, że powstało niepodległe państwo wietnamskie, które będzie komunistyczne. Zakochał się Ho Chi Minhek w tym komunizmie na zabój. I na początku Stany Zjednoczone, które tak bardzo nie lubiły komunizmu, nawet nie miały nic przeciwko, bowiem chciały, żeby nie było kolonializmu. No wiecie, wolność amerykańska. Ale z czasem, jak się okazało, że na świecie zrobiła się zimna wojna, czyli po jednej stronie kraje kapitalistyczne, a po drugiej komunistyczne, to Stany uznały, że nie mogą pozwolić, aby komunizm zalewał coraz większe kawałki świata. Szczególnie, że obok Wietnamu są Chiny, które się zrobiły bardzo komunistyczne i też dość blisko jest Związek Sowiecki ze Stalinem, który jawił się Stanom jako kolejny Hitler. Bo widzicie, historia to taki pociąg zdarzeń i nastrojów. Tak, tak, wiem, już to mówiłam, ale to jest ważne, bowiem Amerykanie, ci rządzący, mieli poczucie, że świat za późno zareagował na to, co wyprawiał Hitler i że gdyby świat powstrzymał go wcześniej, to nie byłoby najstraszniejszej II wojny światowej, która zabrała życie tylu ludziom, w tym Amerykanom. Zatem szefowie Stanów myśleli sobie, musimy ten Wietnam uratować od komunizmu. Zresztą właśnie udało się to w niedalekiej Korei. Nie całkiem, bo są od tamtego czasu dwie Koree. Jedna komunistyczna, Korea Północna, w której ludzie głodują i nie mają wolności. I druga, Korea Południowa, kapitalistyczna, która jest wolnym, bogatym krajem. Amerykanie myśleli, że też tak im się uda w Wietnamie jak w Korei, a może nawet lepiej, może cały Wietnam byłby bez komunizmu. Ale Ho Chi Minh był uparty z tym swoim komunizmem i on z kolei chciał, żeby cały jego kraj był bez żadnego buta przyciskającego go do ziemi i żeby był komunistyczny. I Francuzi w tak zwanej pierwszej wojnie indochińskiej,
bo Francuzi swoje kolonie, do których należeli, też sąsiedzi Wietnamu, Laos i Kambodża, nazwali Indochiny.
O tak, dziękuję. A więc Francuzi w tak zwanej pierwszej wojnie indochińskiej, kilka lat po drugiej wojnie, walczyli z coraz silniejszym wojskiem Ho Chi Mina, z tak zwanym Wietminem. To wtedy Amerykanie dawali Francuzom kasę, sprzęt, ale sami nie walczyli. W pewnym momencie Francuzi przegrali, bo widzicie, mimo że mieli więcej pieniędzy i broni, to ludzie Ho Chi Mina mieli więcej zapału. A poza tym wietnamscy wojownicy zaczęli dostawać pomoc od komunistycznych Chin i Związku Sowieckiego, a więc zimna wojna w Azji. Francuzi uznali, że mają dość tego Wietnamu, a świat na pewnej konferencji w dalekiej od Wietnamu Genewie ustalił, że będą dwa kraje wietnamskie – południowy, kapitalistyczny i północny, komunistyczny. I może by już tak zostało, tak jak z tą Koreą, ale każda historia ma swoją opowieść. Ten południowy, niekomunistyczny Wietnam zaczął być rządzony przez prezydenta, którego bardzo popierali Amerykanie i któremu przysyłali pieniądze, doradców, żeby to był fajny, kapitalistyczny kraj. Tylko coś szło nie tak w tej sprawie wolnego kraju.
Rezydencja prezydenta Wietnamu Południowego Mo Dan Diema. O rany, nie wiem jak to się wymawia.
Panie prezydencie, dzwoni prezydent amerykański.
Ojej, co on znowu chce? Przecież zaraz mam masaż stóp. No dawaj. Co tam, mój drogi przyjacielu?
Panie prezydencie, musimy poważnie porozmawiać.
O czym? Czemu poważnie? Pan lepiej wpadnie tu do mnie na pyszne ciasto z mango. Moja kucharka ma nowy przepis. Pycha. Każe też przygotować tę kanapkę z krewetkami, która tak smakowała panu generałowi ostatnio, jak tu był.
Prezydencie rany, jak się to pana nazwisko wymawia. Ja dzwonię w sprawie skarg na to, co się dzieje w pana kraju. A pan mi cieście bananowym.
Mangowym.
Wszystko jedno.
No jak wszystko jedno, to po co pan dzwoni? Ja przecież trzymam tu ten kraj tak jak chcecie. W kapitalizmie, bez komunizmu. O, a jak ktoś się sprzeciwia, no to cóż, więzienie i śmierć.
Ale właśnie ludzie mi mówią, że pan prowadzi tam dyktaturę, że pan męczy straszliwie buddystów.
Ech, denerwują mnie te mnichy w pomarańczowych ubrankach bardzo. Oni chcą tej wolności, a ma być tak jak ja chcę. Jedna religia, katolicka i koniec.
No o tym mówię. Nie może być tak w wolnym, demokratycznym kraju. Nie może być dyktatury jednego człowieka. człowiek.
Ale przecież dużo jest rządzących u mnie. Mnóstwo moich krewnych i znajomych mi pomaga.
Oto to właśnie. Pan zatrudnia wszędzie swoich krewnych i znajomych. Zagarnia pan władzę i wielkie pieniądze dla siebie i swoich bliskich. Nie na tym polega wolny kraj.
Oj tam, oj tam, oj tam. O, przyszła już moja masażystka.
Co?
Nic, nic. Oj, coś rwie to łączenie. Halo, halo, nic nie słyszę. Ameryko!
W pewnym momencie prezydenta zabili szefowie wojska wietnamskiego, bo tak się panoszył i ci szefowie mieli rządzić krajem dalej z pomocą Amerykanów. Ale przede wszystkim Wietnam Południowy zaczął mieć kłopoty z tymi Wietnamczykami z północy, bowiem niektórzy z nich przebili się do południowego państwa i zaczęli tworzyć niesamowite podziemne państwo po to, aby Wietnam Południowy też się zrobił komunistyczny i po to, aby cały Wietnam się zjednoczył i był wolny. A to państwo podziemne to było też tak dosłownie pod ziemią, nie tak w przenośni jak to nasze polskie z czasów II wojny światowej, o którym tyle opowiadałam. Wietnamczycy założyli taką organizację, na którą Amerykanie zaczęli mówić Viet Cong, to znaczy wietnamski komunista. I ten Viet Cong stworzył takie tunele z pokojami do mieszkania, z mini fabryczkami broni, no takie mini miasto pod ziemią w kilku miejscach Wietnamu Południowego. I tam się ukrywali, co i raz wychodząc nie na bitwy, ale bardziej na potyczki z armią Wietnamu Południowego. Tak, tak, dobrze myślicie. To była wojna domowa, pełną parą. Wietnamczycy walczyli z Wietnamczykami. Tylko, że ci podziemni Wietnamczycy coraz lepiej sobie radzili z tymi żołnierzami ze swojego narodu, bo armia południowa była źle zarządzana i źle opłacana, czyli żołnierzom się nie zawsze chciało dobrze walczyć. No to Amerykanie się wkurzyli i zaczęli wysyłać swoich doradców wojskowych, w pewnym momencie helikoptery z załogami, aż w końcu uznali, że tak dłużej nie może być i zaczęli wysyłać żołnierzy amerykańskich do Wietnamu Południowego, żeby walczyć z tym państwem podziemnym i jeszcze Ho Chi Minhem i jego ludźmi, którzy też ruszyli do walki. I wtedy zaczęła się już prawdziwa wojna, zwana drugą indochińską, albo częściej po prostu wojną w Wietnamie. Po jednej stronie byli Wietnamczycy z północy, Ho Chi Minha oraz ta podziemna organizacja Viet Cong, a po drugiej Amerykanie i Wietnamczycy z południa, którzy nie chcieli komunizmu. Pomyślcie, po jednej stronie kraj pełen podmokłych terenów, dżungli, biednych ludzi, bez butów, mieszkających w domach przykrytych kawałkiem blachy, czasem umierających z głodu, to Wietnam Północny i jego partyzanci z podziemi, a po drugiej stronie bogaty, niezwykle rozwinięty gospodarczo kraj, pełen samochodów, rakiet, domów, pralek, wytwórni filmowych, to Stany Zjednoczone. I jak myślicie, kto wygrał? Zanim wam powiem, chodźcie na chwilę do dżungli wietnamskiej, gdzie ukrywali się partyzanci Wietkongu.
Idziemy. Weź tego nowego. Założymy nowe pułapki na Amerykanów.
Okej, jest dobra mgła, tylko nie wiem, czy dziewczyny nam nowe buty przyniosły dla nowych.
Są, w trzecim bunkrze na lewo, poziom minus 2. Niech nowy skoczy po nie.
10 minut później.
Hej, nowy, co tak długo? Musimy zdążyć przed słońcem.
Bo się zgubiłem. No i te buty. Nie mogę znaleźć dobrych, wszystkie są jakieś dziwne.
No co ty, nie powiedziały ci dziewczyny. Mamy sandały z podeszwami na odwrót. Przód jest z tyłu, że jak Amerykańcy zobaczą nasze ślady, to pójdą w odwrotnym kierunku, niż my poszliśmy, kumasz?
A, niezłe!
I ci Wietnamczycy z podziemia mieli mnóstwo różnych sztuczek. Wejścia do ich podziemnego państwa były tak małe, że mogli się tam wcisnąć tylko Wietnamczycy, którzy są drobniejsi od Amerykanów. W podziemnych bunkrach wszystko było dopracowane tak, aby nikt nie zauważył z zewnątrz, że pod ziemią toczy się życie, a się toczyło. Na przykład była tam kuchnia z kominem, ale ten komin był w takim miejscu, żeby wychodzący dym był jak najmniej widoczny wśród krzewów i gałęzi dżungli. I jeszcze na wszelki wypadek komin wychodził daleko od miejsca samej kuchni, a gotowanie odbywało się raz na dzień albo i rzadziej, wtedy, gdy w miejscu wychodzenia dymu unosiła się mgła, poranna lub wieczorna, więc czasem kilkanaście, a nawet i więcej godzin ludzie nie mieli co jeść, bo jedynym dostępnym pokarmem był na przykład ryż, który trzeba było ugotować, a przedtem wyhodować i dostarczyć. Tym też zajmowali się pokryjomu. Całe rodziny brały w tym udział. Kobiety, dzieci. Zresztą kobiety były też żołnierkami. I tak jak podziemni Wietnamczycy się cały czas ukrywali, tak samo intensywnie Amerykanie cały czas próbowali ich znaleźć i zabić. Ludzie mieszkający w tym podziemnym państwie żyli w ciemności przez wiele, wiele godzin i się do niej przyzwyczaili. No mówiłam, że uparci ci Wietnamczycy byli. Amerykańscy żołnierze przyjeżdżali walczyć w Wietnamie na rok. Taka była zasada. Silni, świetnie odżywieni, przeszkoleni i jeśli nie zostali zabici czy ranni, to często wyjeżdżali po tym roku w bardzo złym stanie psychicznym. To było często najgorsze doświadczenie w ich życiu. Z powodu nieustającego strachu, że zaraz wpadną w pułapkę, która skończy się ich śmiercią albo śmiercią ich kolegów. Nie umieli sobie poradzić z tymi drobnymi wietnamskimi żołnierzami w sandałach. Właściwie obie strony nie stoczyły przez cały czas wietnamskiej wojny bitwy na otwartym polu. To były takie podchody, zakładanie pułapek, na przykład tak zwanych wilczych dołów, do których Amerykanie wpadali. Jest kilka amerykańskich filmów, jak będziecie starsi, to obejrzyjcie o tym, jak Amerykanie w superrośnych mundurach, w superrośnych samochodach, z wypasionymi karabinami byli bezradni wobec Wietnamczyków w koszulkach i sandałach. Nie wiedzieli często, którzy to są ci dobrzy, którzy ci źli Wietnamczycy i często zabijali niewinnych ludzi, cywili. List amerykańskiego żołnierza do narzeczonej, wymyślony przeze mnie.
Droga Katie, udało mi się dziś wreszcie usiąść, żeby napisać do ciebie list. Jestem tu dopiero miesiąc, a wydaje mi się, jakbym był 20 lat. Jakby nie było innego świata niż ten tutaj, strasznego. Tak sobie myślę, że ci dziś go opiszę, a potem spal ten list i ja już nigdy o tym nie będę opowiadać. Wrócę. Weźmiemy ślub. Będziemy mieli dwójkę, a może trójkę dzieci i ja będę prowadził warsztat samochodowy z twoim ojcem, a ty będziesz, oj, będziesz robiła, co będziesz chciała. No dobrze, to ci napiszę o tym, co tutaj, bo prosiłaś w liście. Gdy wylądowaliśmy wreszcie po 20 godzinach podróży, to na początku mi się podobało tak gorąco. Wiesz, ja lubię upał. Ale gdy weszliśmy do bazy, to coś mnie tknęło. Te twarze tych, którzy już tam byli przede mną od kilku dni czy tygodni, jakieś takie zacięte, inne. Pytam się pierwszego gościa z brzegu: i jak tu jest, chłopie? A on mówi cicho: jak w piekle. Myślałem, że upału nie lubi, ale nie. Dziś każdemu nowemu też bym tak powiedział. I to nie chodzi o temperaturę. Wczoraj zginęło 7 naszych. 2 nie zdążyłem poznać, bo przyjechali 2 dni temu. Nawet miałem tuż przed tą akcją taką chwilę wytchnienia, jakiegoś oderwania, nie wiem, jakbym zapomniał o tym piekle. Wiesz, słońce grzało, szliśmy przez wioskę, od zwykły zwiat. Stała taka mała dziewczynka z umorusaną buzią, obok szła staruszka z wielkim ananasem w ręku. Chyba coś śpiewała, wydawało się, że jest pusto, bezpiecznie, pachniało cudownie jakimiś egzotycznymi owocami. I nagle z drzew zaczęły lecieć pociski, potem krzyki, wrzaski, ranni, zabici i strach, czy będę następny. Kati, moja kochanka.
Nie rozumiem, po co tu jesteśmy. Po co jest ta cholera?
To jest słuchowisko dla dzieci, żadnych cholerek.
A tak, przepraszam. Po co jest ta głupia wojna?
Kochana moja, odliczam dni do mojego powrotu. Zostało 336. Chyba, że zostanę ranny. Całuję cię mocno. Tęsknię ogromnie. Twój Paul.
Nie tylko ci Amerykanie, którzy walczyli w Wietnamie, mieli coraz bardziej dość tej wojny, ale także zaczęły się demonstracje w samych Stanach przeciwko wojnie i było ich coraz więcej po tym, jak świat dowiedział się o pewnym wydarzeniu, o którym chyba żaden amerykański żołnierz nie miał ochoty pisać w liście. Pewnego grudniowego dnia amerykańscy żołnierze weszli do wioski. Byli źli na Wietnamczyków z Wietkongu, bo kilka dni wcześniej zginął ich ulubiony kolega i zaczęli strzelać, zabijać. Okazało się, że do kobiet, do dzieci nie było tam partyzantów z Wietkongu. Ale w tym złym zdarzeniu zdarzyło się coś dobrego, bo akurat leciał amerykański helikopter. Z góry pilot nie wiedział, o co chodzi. Może jego ludzie potrzebowali pomocy, wylądował. I gdy się zorientował, o co chodzi, to wraz z 2 innymi kolegami z helikoptera powstrzymał to zabijanie. Uratował kilkanaście wietnamskich dzieci od śmierci. Potem, po wielu latach, ten pilot helikoptera dostał medal za to, co zrobił i pojechał do tej wioski i spotkał się z mężczyzną, z Wietnamczykiem, który wtedy, tego grudniowego, upalnego dnia, był chłopcem, którego on uratował. Zatem wojna w Wietnamie to dla Amerykanów bardzo trudny, można powiedzieć ciężki, wagonik w ich historii. Dla Wietnamu też oczywiście, bo oprócz tego, że ginęli ludzie walczący w czasie tych potyczek, pułapek, to niestety ginęli cywile, także od tak zwanej broni chemicznej, która powoduje wiele chorób skóry, oczu, co gorsza dzieci osób zranionych tą bronią, które urodziły się potem już po wojnie, też czasem były chore. Komuniści Ho Chi Mina, choć uważali, że walczą o wolność swojego kraju, o to, aby był szczęśliwy w komunizmie, to robili dużo złego. Zabijali Amerykanów nie tylko w walce w dżungli, ale też w zamachach, w hotelach czy kawiarniach, ale też zabijali rodziny innych Wietnamczyków, tych, którzy byli po stronie Amerykanów, którzy nie chcieli komunizmu. Amerykanie w końcu uznali, tak jak wcześniej Francuzi, że mają dość tego Wietnamu.
Czyli przegrali, tak? Vietcong i Ho Chi Minh wygrali, tak?
Tak. Amerykanie wycofali się z Wietnamu. Pozwolili komunistom robić co chcą. Tylko wiecie, ja tak tu o tych żołnierzach w koszulkach i sandałach, ale trzeba pamiętać, że partyzanci Wietkongu też mieli sporo broni. Był specjalny szlak, tak zwany szlak Ho Chi Minha, którym partyzanci sprowadzali broń, amunicję, nawet samochody i ich sponsorzy. Czyli Związek Sowiecki i Chiny nie były skąpe w tej sprawie. Gdy Amerykanie wyszli, wtedy Wietnam Północny i Południowy się zjednoczyły i do dziś jest Socjalistyczna Republika Wietnamu, czyli jest to państwo komunistyczne, ale nie takie jak Korea Północna, nie, choć też tej wolności nie mają tyle, co w państwach europejskich. Jednak Wietnamczycy to uparci ludzie, którzy chcą mieć wolny, szczęśliwy kraj. Radzą sobie coraz lepiej w kwestii tak zwanej gospodarki, a jeśli chodzi o wspomnienia o wojnie, jest teraz takie muzeum.
Ale gdzie jest to muzeum?
W Wietnamie, w mieście, o którym zaraz jeszcze opowiem. I historia nazwy tego muzeum może wam podpowiedzieć, jak z czasem Wietnamczycy wybaczali Amerykanom to, że przyszli im do kraju i ich zabijali. Najpierw muzeum nazywało się Muzeum Zbrodni Stanów Zjednoczonych, po jakimś czasie Dom Zbrodni Wojennych i Agresji, a dziś nazywa się Muzeum Pozostałości Wojennych. Wietnamczycy mówią, że nie mają już żalu, że chcą dobrze żyć z Amerykanami. A Wietnamczycy to bardzo pogodni ludzie, więc ja im wierzę i powiem wam, że jak tam byłam w Wietnamie, to poznałam gościnnych, lubiących żartować i pracowitych ludzi. A jeszcze na koniec opowiem wam ciekawą historię nazwy miasta Ho Chi Minh. Ono tę nazwę dostało po tym, jak Wietnam się zjednoczył. Ho Chi Minh tego nie doczekał, bo umarł, ale wcześniej to miasto nazywało się Saigon. I zresztą wciąż wielu ludzi, w tym Wietnamczyków, tak o nim mówi, choć nadal uwielbiają swojego Ho Chi Minha. A wiecie może, co to znaczy, jak się powie, ale tu Saigon?
Tak, wiem! Moja mama tak mówi, jak wejdzie do mojego pokoju, zanim zdążę pościelić łóżko, pozbierać ubrania i talerze, kubki i papierki po cukierkach z podłogi.
Tak, to jest właśnie Saigon, czyli taki bałagan, chaos, bowiem w Saigonie, w wietnamskim mieście, w którym żyje ponad 10 milionów ludzi, tak właśnie jest. Pełno skuterów, ludzi, hałasu, straganów, ale to określenie Saigon podobno pochodzi od tego, że gdy Wietnamczycy południowi próbowali bronić miasto przed Wietnamczykami północnymi, to był totalny Saigon. Dziękuję gorąco wszystkim patronkom i patronom. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się razem zjeść coś wietnamskiego. Może zupę pho? Ale chyba byście woleli smoothie z mango i ananasa. A oto wy, którzy wspieracie moje opowieści. Olek i Artur z Radziechów, Tymek i Tobiasz Picheta, Emilka z Rokitnicy, Janek, Julka, Staś, Szczepan i Rut z Dąbrówki, Martynka, Antoś i Jerzyk, Tosia i Kajtek z Rodzicami, Marcelina Kobelska, Klara i Gabriela Spust, Tosia, Max, Adi i Misia Boroń, Paweł Bogner, Basia i Michał Górscy, Mateusz Dobieszewski, Juliusz Glaser. Jeśli chcecie dołączyć do patronów,
to link do Patronite znajdziecie w opisie pod słuchowiskiem. To pa!